Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, naszym gościem jest wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czego Aleksander Łukaszenka szuka dzisiaj u Władimira Putina?
No przede wszystkim wsparcia politycznego, ale również wsparcia finansowego. Poza protestami społecznymi masowymi Łukaszenka ma też inny problem, mianowicie coraz głębszy kryzys gospodarczy, więc on bez wsparcia zewnętrznego w formie kredytu nie będzie sobie w stanie poradzić. Tutaj w związku z tym, że relacje zachodnie Białorusi z Zachodem są coraz bardziej zamrożone, no to jedyną możliwością, gdzie on może takie pieniądze znaleźć, jest właśnie Rosja.
No i dziś usłyszał, 1,5 miliarda dolarów kredytu dostanie od Rosji. Pytanie, jaka będzie cena, jaka jest cena tego wsparcia ze strony Moskwy?
Myślę, że to się dopiero okaże, chociaż oczywiście jesteśmy też tutaj pełni różnych obaw. Łukaszenka jest słabszy niż kiedykolwiek wcześniej, a tym samym też jego pozycja negocjacyjna wobec Moskwy jest słabsza. Wiemy, że od dłuższego czasu Kreml żąda od niego zgody na kolejne porozumienia integracyjne. W związku z tym, że Łukaszenka ma problemy wewnątrz kraju, ma problem w relacjach z Zachodem, no to może się okazać, że trochę nie będzie miał wyjścia, żeby na pewne nowe propozycje, czy może bardziej żądania rosyjskie przystać.
I te żądania są różne w opiniach ekspertów, no bo jedni spodziewają się, że to będzie rzeczywiście ściślejsza integracja między Białorusią a Rosją. Inni mówią o cenie gospodarczej, którą przyjdzie zapłacić Białorusi, na przykład poprzez sprzedaż części przedsiębiorstw białoruskich właśnie Rosji. Ale są też tacy, którzy mówią, że to może być rozlokowanie żołnierzy rosyjskich na Białorusi.
Tak, znaczy to, co wiemy z całą pewnością, to to, że pomoc rosyjska będzie miała swoją cenę i Łukaszenka będzie ją musiał zapłacić, oczywiście pod warunkiem, że on utrzyma się przy władzy. Znaczy te protesty trwające od ponad 1,5 miesiąca, czy ponad miesiąca, one nie wygasły. Ostatnia niedziela to również pokazuje. Z całą pewnością Rosjanie będą go naciskali, aby zgodził się na kolejne formy integracyjne, w tym jeśli chodzi o stworzenie pewnych wspólnych instytucji ponadpaństwowych, czyli de facto rosyjskich. Jeśli chodzi o bazę wojskową, to też nie jest wykluczone, natomiast trzeba pamiętać, że Białoruś już jest bardzo ściśle zintegrowana ze sferą wojskową rosyjską.
Skoro Łukaszence nie udaje się już od wielu tygodni stłumić protestów na ulicach, tych protestów powyborczych, to pytanie, do jakiego ruchu ta białoruska ulica skłoni Władimira Putina? Czy rosyjski prezydent będzie wspierał Łukaszenkę do końca, czy raczej jednak, widząc co się dzieje na ulicach, no, pomoże go wymienić na kogoś innego, także uległego wobec Moskwy?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że Rosjanie grają od ponad miesiąca dosyć wyrafinowaną grę. W tym sensie, że z jednej strony wspierają Łukaszenkę i są ważnym filarem jego reżimu. Sam fakt, że on do tej pory się utrzymuje przy władzy, to też w znacznej części jest dzięki temu, że wspiera go Rosja. Trzeba pamiętać, że po serii dymisji w telewizji państwowej Rosjanie wysłali kilkudziesięciu dziennikarzy rosyjskich, którzy reżim wspierają. I teraz oczywiście główne pytanie jest takie, gdyby się okazało, że te protesty cały czas są bardzo silne i że one nie gasną, no to gdyby problem będzie też po stronie Kremla, bo z jednej strony trzeba pamiętać, że ten niekontrolowany, oddolny ruch społeczny to jest coś, na co Kreml patrzy z dużym podejrzeniem, bojąc się, żeby ta w cudzysłowie zaraza demokratyczna białoruska nie przeniosła się również do Rosji, na społeczeństwo rosyjskie. Więc z jednej strony tak, Kreml popiera Łukaszenkę, ale z drugiej strony chyba zasadne jest pytanie, czy będzie popierał Łukaszenkę za wszelką cenę i tutaj już wcale nie jestem taki pewny.
Mówi Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Panie dyrektorze, w Europie raz po raz słyszy się głosy, że Zachód za mało robi w sprawie tego, co się na Białorusi dzieje. Czy wydarzyło się coś takiego do tej pory, jeśli chodzi o reakcję Zachodu, czym Łukaszenka rzeczywiście się przejął?
Nie. On, On, trzeba pamiętać, że prawdzie były pewne próby mediacji podjęte przez kilku liderów państw zachodnich, przez kanclerz Merkel między innymi, ale też przez OBWE. Były różne telefony od ważnych osób do niego. On tych telefonów nie odebrał. Rozmówców kierując, czy jego administracja ich skierowała na Kreml. Więc z jednej strony jego celem najważniejszym jest utrzymanie się przy władzy. I tutaj kwestia ceny, jaką on będzie za to musiał zapłacić w formie zamrożonych relacji z Rosją, czy też konieczności spacyfikowania tych protestów, to jest dla niego kwestia drugorzędna. Znaczy, raz jeszcze, dla niego kluczowym celem jest zachowanie władzy.
No i do tej pory, w czasie powyborczych protestów, utrzymując tę władzę, doprowadził do tego, że zatrzymano już około 10 tysięcy osób, tylko wczoraj 800 kolejnych osób. No i świat patrzy, reaguje w taki oto sposób, że na przykład zebrać się ma Rada Praw Człowieka ONZ, a Wysoka Komisarz do Spraw Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych mówi o tym, że potrzebne jest śledztwo w sprawie tortur na Białorusi. Spodziewa się pan, że Łukaszenka odpowie rzeczywiście za to, co się teraz dzieje na ulicach białoruskich miast?
Oczywiście białoruskie społeczeństwo obywatelskie, no nie tylko, ma taką nadzieję, że tak się właśnie stanie. Tym bardziej, że część przestępstw ze strony funkcjonariuszy służb porządkowych białoruskich jest dobrze udokumentowana, więc myślę, że materiał dowodowy byłby całkiem solidny. Czy Łukaszenka odpowie? No to jest pytanie otwarte, wszystko będzie zależało od tego.
No i te pytania zadajemy sobie teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy naszych słuchaczy. Dziękujemy, do usłyszenia.
Łukaszenka jest słaby.
Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk jest nieustająco naszym gościem. Mam nadzieję, że słyszymy się teraz troszkę lepiej niż przed momentem, panie dyrektorze.
Tak, świetnie się słyszymy.
O, teraz słychać doskonale. No właśnie, cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się na ulicach białoruskich miast i zastanawiamy się między innymi nad tym, jakiego kraju chcą ci, którzy od tygodni wychodzą na ulicę i protestują? Jakiego państwa chcą Białorusini dzisiaj?
Białorusini chcą przede wszystkim państwa bez Łukaszenki. I to jest bardzo jasno artykułowane już od wielu tygodni. Oni chcą państwa, w którym będzie więcej wolności. I to chcą państwa, w którym obywatele tego kraju nie będą bici, bardzo brutalnie traktowani, zamykani do aresztów i do więzień. Chcą państwa, w którym będzie więcej wolności i chcą państwa, w którym nie będzie jednego polityka, jak to ma miejsce od 26 lat, tylko państwa, w którym będzie normalna polityka i w którym będzie normalny, pluralistyczny system, także państwa, w którym w parlamencie będą zasiadały różne partie reprezentujące różne warstwy społeczeństwa białoruskiego.
No tak, ale na tych protestach, w przeciwieństwie na przykład do ukraińskiego Majdanu, nie ma europejskich flag. Czy Białorusinów interesuje w ogóle zwrot ku Zachodowi, ku Europie?
Myślę, że to trochę zbyt często popełniamy w Polsce błąd, mianowicie przenosząc protesty ukraińskie, Majdan ukraiński na to, co się dzieje na Białorusi od początku sierpnia. Te protesty, one nie mają na celu wyboru kierunku geopolitycznego Białorusi. Tam jest główny, podstawowy, najważniejszy cel, mianowicie doprowadzenie do zmiany reżimu i pozbawienie Łukaszenki władzy. Nie ma tam flag Unii Europejskiej, ale trzeba też pamiętać, że nie ma tam również flag Rosji. Białorusini protestują dlatego, że oni chcą innej polityki, ale też gdzieś tam na drugim, trzecim planie pojawiają się kwestie socjalne. Trzeba pamiętać, że Białoruś weszła w okres kryzysu gospodarczego, który zaczął się jeszcze przed koronawirusem. Więc ta gospodarka od kilku lat znajduje się w momencie stagnacji i oczywiście Białorusini to odczuwają, więc ten reżim w bardzo wielu sferach nie jest w stanie zaspokajać aspiracji swoich obywateli.
Czy Białoruś może najzwyczajniej w świecie zbankrutować?
To jest wariant, który jest niewykluczony, chociaż biorąc pod uwagę dzisiejsze 1,5 miliarda dolarów, jakie Łukaszenka uzyskał od Kremla, no to myślę, że niebezpieczeństwo bankructwa, czy też głębszego kryzysu gospodarczego czy finansowego się oddala. Ale raz jeszcze trzeba pamiętać, że poparcie ze strony Kremla dla Łukaszenki będzie miało swoją cenę. O ile to, co się dzieje dzisiaj, czyli to, że protesty trwają, ale Łukaszenka utrzymuje się u władzy, dla Europy, dla Polski nie jest scenariuszem dobrym, no to jest to bardzo dobry scenariusz dla Rosji. Być może wręcz do pewnego stopnia scenariusz wymarzony, szczególnie gdyby się okazało, że te protesty z czasem zaczną wygasać. Więc taki bardzo osłabiony wewnętrznie i zewnętrznie Łukaszenka no, będzie zdany na to, żeby się z Kremlem porozumieć. On oczywiście nie będzie chciał tego zrobić, tak jak to obserwowaliśmy w ostatnich latach. Natomiast no, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, międzynarodowa będzie dla niego na tyle trudna, że może zwyczajnie nie mieć wyjścia.
No rzeczywiście, Łukaszenka na przykład zaczął kupować ropę nie w Rosji, co widzieliśmy w ostatnich miesiącach. Kilka miesięcy temu kupił na przykład tankowiec z ropą z Norwegii i mówił przy tym, że to właśnie po to, żeby nie padać na kolana przed Rosją 31 grudnia o północy. Ale z jednej strony mamy te miliardy, które mają popłynąć na Białoruś z Rosji. Z drugiej strony zapowiedź jakiegoś planu gospodarczego, planu Marszala dla Białorusi. Taki plan ma przedstawić premier Morawiecki w imieniu Grupy Wyszehradzkiej. Jak Europa, jak Unia Europejska może rzeczywiście gospodarczo wesprzeć dzisiaj Białoruś?
Myślę, że to będzie zależało od tego, jaka będzie sytuacja. Gdyby doszło do tego pozytywnego dla nas scenariusza, czyli do obalenia reżimu i do powstania nowej, pluralistycznej, bardziej demokratycznej Białorusi, no to z całą pewnością to nowe państwo białoruskie będzie potrzebować wsparcia gospodarczego, także dlatego, aby nie być uzależnionym od Rosji. Jak powiedzieliśmy, dzisiaj jedynym kredytodawcą dla gospodarki białoruskiej jest Rosja. Więc ten pakiet, który bardzo wstępnie został zarysowany przez premiera Morawieckiego i ma wsparcie innych państw Grupy Wyszehradzkiej, jest generalnie krokiem w dobrą stronę, ale raz jeszcze, jego realizacja będzie zależała od tego, czy dojdzie do momentu, kiedy będziemy mogli mówić o post-łukaszenkowskiej Białorusi.
No i pytanie, czy nasza dyplomacja będzie mogła przygotować grunt pod takie rozwiązania i dyplomacja europejska również, bo wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz mówił niedawno o tym, że były propozycje dialogu, były propozycje mediacji, między innymi ze strony Polski, ale władze Białorusi odrzuciły te oferty ze strony różnych państw, to była także Ukraina, to była także Litwa, państwa bałtyckie. Czy Zachód może jeszcze rozmawiać z Łukaszenką, czy ten kanał jest już absolutnie zamknięty?
Zachód by chciał rozmawiać z Łukaszenką i tu mamy różne państwa i różne organizacje międzynarodowe, które taką wolę do negocjacji, do mediacji zgłaszały. Łukaszenka ją zawsze odrzucał, ale też trzeba pamiętać, że za plecami Łukaszenki stoi Putin. Rosjanie postrzegają państwo białoruskie jako swoją wyłączną strefę wpływów. Oni nie chcą żadnego trójstronnego formatu negocjacyjnego, czyli Zachód, Rosja, reżim Łukaszenki, dlatego że uważają, że to jest ich własne podwórko i to oni na tym podwórku rozdają karty. Więc to nie jest Ukraina. Znaczy, Białoruś jest znacznie mocniej związana z Rosją. Stopień kontroli rosyjskiej w bardzo wielu sferach nad gospodarką, energetyką, sektorem wojskowym, wreszcie częścią elit władzy jest bardzo rozwinięty i tutaj raczej Rosjanie nie pozwolą na to, żeby dopuścić kogoś jeszcze do stołu negocjacyjnego. Oni uważają, że sytuacja jest dla nich generalnie korzystna, szczególnie jeśli protesty zaczną wygasać, dlatego że Łukaszenka będzie zdany na to, żeby się z nim po prostu dogadać.
No, tylko żeby mediować, czy pomóc rozmawiać, chciał między innymi także Kościół, czy kościoły na Białorusi. Tę ofertę również Łukaszenka odrzucił. I poszedł dalej, bo na przykład przecież unieważnił paszport arcybiskupa Kondrusiewicza, czyli przewodniczącego Episkopatu Białorusi. Po co Łukaszence ta akurat wojna, wojna z Kościołem?
To jest bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem ono pokazuje tylko jedno, że Łukaszenka za wszelką cenę będzie chciał zachować władzę, nawet jeśli to będzie go kosztowało, czy już kosztuje konflikt ze Stolicą Apostolską. Działanie w formie pozbawienia obywatela państwa białoruskiego, a nim przecież jest arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, no jest działaniem zupełnie pozaprawnym. Zresztą nie tylko Kościół katolicki białoruski jakby wystąpił przeciwko władzom, chociaż to też należy powiedzieć, że to nie było bardzo polityczne, w tym sensie, że Łukaszence bardzo nie spodobało się to, że arcybiskup Kondrusiewicz podszedł pod mury takiego najsłynniejszego, chociaż to jest najsłynniejszego w sensie negatywnym, aresztu w Mińsku, gdzie po prostu się modlił. Podobnie zresztą zareagowała cerkiew prawosławna na Białorusi, która po pierwszym telegramie gratulacyjnym do Łukaszenki po rzekomym wygraniu przez niego wyboru wycofała się z niego. Też wielu prawosławnych duchownych te protesty w ten czy w inny sposób wsparło, co też ciekawe, doprowadziło do odwołania głowy cerkwi białoruskiej, która jest podległa Moskwie, i wymiany właśnie tego głównego metropolity, egzarchy białoruskiego na zupełnie nową osobę, która jest, powiedzmy sobie, bardziej skłonna do zaakceptowania przez reżim. Więc generalnie Łukaszenka ma problem z nie tylko z katolikami, ale też z prawosławnymi. Coraz jeszcze pokazuje tylko, że on jest w stanie, jest gotów do bardzo wielu złych rzeczy tylko po to, aby zachować władzę.
Na razie proponuje reformę konstytucyjną. Czy to będzie sposób na wyciszenie emocji, złagodzenie nastrojów na Białorusi? Najpierw zmiany w konstytucji, a potem wcześniejsze wybory, między innymi wybory prezydenckie. To się rzeczywiście stanie w najbliższych miesiącach?
Nie, to jest pułapka ze strony Łukaszenki. Byłaby, czy będzie to wyłącznie iluzoryczna zmiana, bez realnej treści. Ona nie doprowadzi do żadnej demokratyzacji, czy choćby zmian w tym systemie politycznym, który mamy na Białorusi. Zresztą też trzeba powiedzieć, że ta pseudoreforma konstytucyjna, ona jest zapowiadana od ponad roku. To nie jest nic nowego. Tutaj reżim prawdopodobnie, ale też Rosja ma nadzieję, że to może skłonić część protestujących do tego, żeby tych protestów zaprzestać, że jak gdyby trochę skanalizuje te protesty. Wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne. To, co ja widzę, obserwując białoruskie społeczeństwo, to jest wielki stopień determinacji, żeby walczyć o swoje prawa, chociaż oczywiście zawsze się może pojawić pytanie, jak długo jeszcze można. Więc to, co dzisiaj widzimy, to jest taktyka reżimu Łukaszenki, żeby te protesty przeczekać, a jednocześnie wykazać rzekomo dobrą wolę do tego, żeby jakieś zmiany wprowadzić, nie nazywając jednocześnie szczegółowo, co to miałyby być za zmiany, a wszystko po to, żeby ludzie wrócili do swoich domów.
Wsłuchując się w to, co dzieje się na białoruskiej ulicy i patrząc na to, co się dzieje w kręgach władzy i także w relacjach między Białorusią a Rosją, myśli pan, że Białoruś rzeczywiście ma realne szanse na demokratyczną władzę w jakiejś przewidywalnej perspektywie czasowej?
Tak, wydaje mi się, że to jest wariant, który jak najbardziej należy uwzględniać. To społeczeństwo bardzo jasno pokazuje, że chce być aktorem politycznym, którym nie było przez ćwierć wieku. To społeczeństwo bardzo szybko się upodmiotawia. To społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw. W tym społeczeństwie mamy nowe media, które również w istotny sposób zmieniły, pogorszyły sytuację reżimu. Trzeba pamiętać, że reżim, jego media nie mają monopolu na dostarczanie informacji do domów białoruskich. To w dużym stopniu stały się takim właśnie alternatywnym środkiem media społecznościowe, przede wszystkim komunikator Telegram, więc to społeczeństwo się zmienia. Jeśli ktoś tego nie zauważył, to przede wszystkim Aleksandr Łukaszenka, więc to, że dzisiaj mamy taki wielki wybuch społeczny i takie wielkie oczekiwania, moim zdaniem jest to bardzo pozytywne, co generalnie dobrze rokuje, też jeśli chodzi o młode pokolenie, bo te protesty opierają się przede wszystkim na młodszych warstwach społecznych, chociaż nie tylko oczywiście, więc to wszystko niesie pewną nadzieję co do tego, że ten reżim i to państwo będą się demokratyzowały. I tu raz jeszcze chciałbym podkreślić, że to wszystko byłoby łatwiej, znaczy droga do zwycięstwa białoruskiego ruchu protestu byłaby łatwiejsza, gdyby nie fakt, że Łukaszenka ma bardzo silne wsparcie ze strony Kremla.
Słyszy pan czasem, że na Białorusi dzieje się, tak mówią niektórzy, dzieje się dzisiaj to, co w Polsce 40 lat temu. I chyba to, co pan przed chwilą powiedział, doskonale oddaje fakt, że proste analogie nie zawsze są trafne. Bo jednak te media społecznościowe dzisiaj na Białorusi bardzo odróżniają tę sytuację Polski lat 40 temu. To jednak jest inna sytuacja, jeśli chodzi o protesty i kontekst tych protestów.
To jest inna sytuacja. Myślę, że jest sporo różnic, jest dużo różnic, ale są też pewne podobieństwa. I jeśli miałbym wskazać jakieś takie najważniejsze, to wydaje mi się, że to są przede wszystkim wielkie emocje społeczne, jakie były w sierpniu 80 roku w Polsce, jakie są dzisiaj na Białorusi. Trzeba pamiętać, że te protesty to nie jest tylko Mińsk, to nie są tylko duże miasta, to są również mniejsze miejscowości, nawet wsie, niezależnie od tego, w jakiej części Białorusi się znajdują. Jest to ogólnonarodowy ruch protestu antyreżimowy.
To są fabryki, których wcześniej w takich protestach nie było.
Dokładnie. Biorą tam udział ludzie, którzy nigdy wcześniej nie protestowali, nigdy wcześniej na ulicę nie wychodzili. Więc jest to pewne doświadczenie pokoleniowe, które z całą pewnością zostanie. Tak jak dla polskiego społeczeństwa 4 dekady temu takim doświadczeniem ponadpokoleniowym, epokowo ważnym była Solidarność, tak jak dzisiaj te protesty ponadmiesięczne już, a to nie jest jeszcze koniec przecież, to będzie coś, co to społeczeństwo zmieni. To jest najważniejsze wydarzenie na Białorusi po odzyskaniu niepodległości przez ten kraj.
A czy możliwa jest pana zdaniem dzisiaj interwencja wojskowa Rosji na Białorusi?
Wydaje mi się, że to jest w tym momencie skrajnie mało prawdopodobne, dlatego że Rosjanie mają inne możliwości, inne instrumenty, żeby wpływać na reżim i na państwo białoruskie jako takie. Też trzeba pamiętać, że interwencja wojskowa Rosji wiązałaby się z pewnymi ryzykami dla samego Kremla, co najmniej trzema. Po pierwsze jest to kwestia tego, że samo społeczeństwo rosyjskie, gdzie jest spory stopień sympatii do protestów białoruskich, niekoniecznie by zaakceptowało. To nie jest Krym, to nie jest Donbas. Białoruś to jest zupełnie inna historia. Drugi czynnik to jest kwestia nieuniknionej negatywnej reakcji Zachodu, prawdopodobnie z nałożeniem sankcji na Rosję za tego typu działania. No i trzeci, ale bardzo ważny, to jest reakcja samych Białorusinów. Trzeba pamiętać, że Białorusin dzisiaj to jest społeczeństwo, które jest generalnie przyjaźnie nastawione do Rosji, do Rosjan. To nie są Ukraińcy, gdzie te sympatie rosyjskie są dzisiaj znacznie mniejsze niż były jeszcze przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej. Więc Rosjanie grają dosyć ostrożnie, nie chcąc tych sympatii Białorusinów stracić. Więc dzisiaj Kreml ma inne możliwości oddziaływania na Białoruś.
No właśnie, pytanie jakie, bo słyszę o tym, że prowadzone są już w zasadzie od wielu tygodni takie działania hybrydowe, mówią chociażby europosłowie w Parlamencie Europejskim, które polegają na przejmowaniu struktur państwa wcale nie metodami wojskowymi.
Tak, wspominałem wcześniej o tych dziennikarzach rosyjskich, którzy zostali wysłani jako pewne rodzaju wsparcie dla Łukaszenki po tej serii dymisji w mediach państwowych białoruskich, więc tak, to jest jedna z takich oznak, że Rosjanie już tam są.
Żeby tłumaczyć świat.
Tak, też nie wiemy, jak to wygląda, jeśli chodzi o struktury siłowe. Czy przyjechali doradcy rosyjscy? Ilu ich przyjechało? Co doradzają dla reżimu? Znaczy, to są pytania, na które w tym momencie odpowiedzi nie mamy.
A zna pan dzisiaj odpowiedź na pytanie, to oczywiście jest wróżba, a nie prognoza politologiczna, kiedy Łukaszenka przestanie być prezydentem na Białorusi?
Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie zna dzisiaj nikt, ale ja bym postawił prognozę, że on nie doczeka do końca swojej kadencji, na którą zresztą został wybrany w sposób nielegalny. Wszystko będzie zależało od tego, jak bardzo dalej protestować, na ile intensywnie, z jak dużą determinacją będą dalej protestować Białorusini, bo to, co się stanie dzisiaj na Białorusi, zależy nie od tego, co robi Moskwa, Waszyngton, Berlin, czy nawet Moskwa, ale od tego, co będą dalej robić sami Białorusini.
Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.